Dzień dobry Państwu, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj mamy gościa w studiu, profesor Adam Wielomski. Witam Panie Profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A Pan Adam, profesor Adam Wielomski, raczej powinien być znany wszystkim moim słuchaczom. Można powiedzieć, działamy z tej samej linii frontu, prowadzimy podobną pracę, tylko Pan Adam pracuje w szkole i wykłada, także można powiedzieć, że jest bardziej zajęty, ja mam trochę więcej czasu, ale zbytnio nasze poglądy nie odbiegają, także nie będziemy się zbytnio dzisiaj kłócić. Ale od razu zacznę od wojny polsko-ukraińskiej, Panie Adamie. A co Pan sądzi, co się stało takiego, że nagle wybuchła wojna polsko-ukraińska? Czy to było nieuniknione, czy to było planowane? Co Pan na to sądzi?
W moim przekonaniu to było nieuniknione, aczkolwiek chyba myślę, że to nie Polska zaplanowała, nie polska strona ten konflikt. Konflikt w moim przekonaniu zaplanował Wołodymyr Zełenski, który prawdopodobnie, no cóż, przegrywając wojnę z Rosją, wszyscy już widzą, że wielkimi krokami zbliża się pokój i to będzie oznaczało dla niego koniec władzy. W najlepszym wyjściu, jak nie koniec, bym powiedział, no egzystencji, bo myślę, że będzie musiał uciekać za granicę, jak mu się uda przeżyć. W takiej sytuacji Wołodymyr Zełenski i jego ekipa podjęli decyzję, że trzeba otworzyć nowy front, który można wygrać, czyli front z Polską. Front nie militarny, tylko bym powiedział historyczno-ideologiczno-polityczny. Na zasadzie, że Ukraina jest atakowana ze wszystkich stron, Rosja, Białoruś, Węgry, teraz jeszcze Polska, więc w takiej sytuacji trzeba się skupić wokół władzy, prawda, istniejącej. To jest ze strony ukraińskiej, myślę, taki zamiar. Ze strony polskiej, no to tutaj widzimy wyraźny podział pomiędzy obozem rządzącym a Prawem i Sprawiedliwością. Nie wspominam oczywiście o wszystkich konfederacjach obydwu, które zawsze miały do kwestii ukraińskiej nieco odrębny stosunek niż popis. Tutaj myślę, że sytuacja jest trochę odmienna, to znaczy ja osobiście myślę, że w PiSie były jakby dwa naciski. Pierwszy nacisk jest to nacisk sondażowy, to znaczy widać, że love story z Ukrainą się już dawno w Polsce skończyło. Generalnie no wystarczy, ja wiem, że prezes Jarosław Kaczyński to pewnie często tego nie robi, ale wystarczy pójść do sklepu, do przysłowiowego warzywniaka i zobaczyć, co ludzie sądzą na temat wojny, na temat różnych przywilejów, prawda, dla Ukraińców i tak dalej. Jest głęboka niechęć. No i w pewnym momencie zapadła decyzja, że trzeba tą niechęć zdyskontować politycznie. A dlaczego w tym momencie, a nie innym? W moim przekonaniu to się wiąże z faktem dojścia do władzy ekipy Donalda Trumpa, którego ta wojna nie interesuje, to się rzuca w oczy, który najchętniej by sobie zrobił jakiś mniejszy czy większy resecik z Rosją, właśnie kosztem Ukrainy. No i w takiej sytuacji ja pamiętam, nagrywałem, jak Trump doszedł do władzy, nagrywałem taki film, zadawałem sobie sam pytanie, czy administracja Trumpa urealni stosunek Prawa i Sprawiedliwości do Ukrainy. No i się okazuje, że urealnia. Myślę, że tutaj ambasador amerykański, pan Rose, miał duży wpływ na to urealnienie tego stosunku. No bo trudno popierać Ukrainę, nie widząc za sobą amerykańskiego poparcia, jak się ma taki potencjał, jaki ma Polska. Stąd też Prawo i Sprawiedliwość, widząc sygnał, że tak powiem, zielone światło z Waszyngtonu i widząc nastroje społeczne w Polsce, podjęło decyzję, że trzeba znaleźć jakiś pretekst do zakończenia tej miłości. Pretekstów była cała masa. Tylko że nadawanie różnym jednostkom ukraińskim nazw, jakieś tam, nie wiem, Luftwaffe, bo taka jest jednostka dronowa, jakiś tam, nie wiem, pułk Roland, pułk Nachtigal i tak dalej, pułk Szuchewicza, to odnoszę wrażenie, że to wszystko w Polsce by było trochę za mało, w tym sensie, że większość osób nie bardzo wie, co to są za jednostki, z czym się kojarzą. Jakieś tam nadawanie pułkowników UPA, których poza paroma specjalistami nazwisk w Polsce nikt nie zna. No a tu wreszcie się nawinął bohaterowie UPA. Bardzo dobry pretekst, żeby doprowadzić do radykalnego zerwania i przewartościowania, które zresztą w całym PiSie, zwracam uwagę, wcale nie jest takie oczywiste. dlatego że najpierw mówił o tym Przemysław Czarnek, potem się dołączył do tego prezydent, czyli nazwijmy to prawa frakcja PiSu. Potem mieliśmy oświadczenie Mateusza Morawieckiego, że on żadnych orderów nie odsyła i dalej popiera Ukrainę. No i teraz ostatnia decyzja Jarosława Kaczyńskiego o odesłaniu, Jarosław odsyła order Jarosława Mądrego, czyli Jarosław odsyła order Jarosława. Dowiedzieliśmy się, że ten banderyzm na Ukrainie to jest nieakceptowalny, wcześniej był. No i się nawet dowiedzieliśmy, że Polska powinna zacząć pomyśleć o zawetowaniu wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. No także widać, że w tej chwili PiS po tym, jak oddał Ukrainie wszystko, co miał, to znaczy, co było nasze i oddano, pieniądze, broń, czołgi, samoloty i tak dalej, po tym jak był sługami narodu ukraińskiego i chciał, żeby jego politycy, żeby Ukraińcy stanowili w przyszłości elitę polską, no to teraz nagle się okazuje, że nastąpiło wycofanie się z tego dosłownie w trymiga, jak to u prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dosłownie w ciągu kilku tygodni z jednej, bym powiedział, skrajności w drugą. Także tak to oceniam, to zachowanie. Moim zdaniem jest bardzo wyrachowane i nie wiąże się z żadnym rzeczywistym oburzeniem.
Czy pan myśli, że z tego może być problem? Pan ostatnio była w wiadomości, pokazała, że Ukraińcy próbowali naciskać struktury NATO, żeby to wojska ukraińskie stacjonowały w Polsce, a nie amerykańskie, jak gdyby miałyby się wymienić, Amerykanie mieliby się wycofać, a Ukraińcy mieliby zająć ich miejsce. Czy myśli pan, że tutaj idziemy w kierunku jakiegoś konfliktu, starcia? Czy to jest realne? Czy Ukraińcy mogą wysunąć swoje, użyjmy słowa, jakieś tam żądania terytorialne co do Przemyśla, Sanoka czy okolic Chełma? Co pan na ten temat myśli?
No, podobno mamy artykuł 5 NATO. Gdyby został zaatakowany członek NATO, to będziemy wzywać wtedy Niemców, Francuzów, Brytyjczyków, Amerykanów i Portugalczyków do obrony Polski. Ale ja mówiąc szczerze, spodziewam się to, że może nie przez czynniki oficjalne, ale przez dziennikarzy, polityków jakichś tam mniejszych partii takie roszczenia się mogą zacząć pojawiać. Zresztą minister spraw zagranicznych Ukrainy już wprost powiedział, że Ukrainy nie wolno obrażać, bo przecież ma armię i wie, co z nią zrobić. Mieliśmy taką wypowiedź. Ale ja osobiście nie spodziewam się tego typu zagrywek z bardzo prostego powodu. To znaczy Ukraina może sobie prężyć bicepsy, tak prawda, rozwijać i tutaj prężyć i pokazywać, jakie mamy, ale jest ma jeden problem. To znaczy całe linie zaopatrzeniowe do Ukrainy przebiegają praktycznie przez Polskę. W takiej sytuacji wojska ukraińskie musiałyby w ciągu, nie wiem, tygodnia rozstrzygnąć czy dwóch tygodni ewentualny konflikt i tego prawdopodobnie nie byłyby w stanie zrobić. I to by powodowało, że po dwóch tygodniach po prostu zaczęłoby im brakować amunicji, zaopatrzenia, paliwa i tak dalej, więc ja się jakiegoś konfliktu tutaj nie spodziewam. No zresztą ja sobie myślę, że akurat no, Donald Trump mi może wycofuje się z Europy, to jakby Zełenski coś takiego zrobił, to pierwszy by, że tak powiem, kazał bombardować i miałby z tego zapewne pewną radochę. Także nie, ja się nie boję konfliktu jakiegoś militarnego, aczkolwiek spodziewam się, że Ukraina będzie szła na coraz większą konfrontację polityczną, słowną, bo ponieważ ekipie Żeleńskiego się w tej chwili, bym powiedział, trzęsie cały, no nazwijmy to, stołek, na którym siedzi fotel, no i potrzebuje mieć stworzyć poczucie oblężonej twierdzy ze wszystkich stron. I dlatego Ukraina będzie to eskalować.
Czy uważa pan, że mniejszość ukraińska, która tu zjechała w ostatnich 10 latach, nie tylko po wojnie, ale ta wcześniejsza, czy to w jakiś sposób stanowi zagrożenie dla nas wszystkich w Polsce, dla Polaków, dla państwa polskiego?
Myślę, że 90% z tych ludzi nie stanowi żadnego zagrożenia, przynajmniej w takim sensie no, sabotażowym, prawda? Ja oczywiście część tych Ukraińców, no nie mówię, że wszystkich, ale oczywiście wybrane osoby spotykam. Mam studentów z Ukrainy, spotykam gdzieś tam, nie wiem, no w sklepach, prawda, w spożywczym, gdzie chodzę, jest ekspedientka ukraińska, pracuje. No ja się jakoś w większości tych ludzi nie spodziewam żadnych działań agresywnych. No, ale oczywiście musimy zdać sobie sprawę z tego, że służby ukraińskie na pewno mają tam swoją własną agenturę i jeżeli chciały, to były w stanie w ciągu tych ostatnich 4,5 roku tutaj spokojnie zainstalować odpowiednie, bym powiedział, siatki. Ludzie chętni do tego typu rzeczy na pewno tutaj są dla pieniędzy, o czym świadczy, że no, już tutaj bym powiedział, obywatele Ukrainy z paszportami ukraińskimi zrobili w Polsce różne tam podpalenia i tak dalej. Paru zostało, jak wiadomo, aresztowanych. I odnoszę wrażenie, że za każdym razem to było podawane przez prokuraturę, że to agentura rosyjska, prawda, ich do tego skłoniła. Czy tak było, czy też nie była to agentura rosyjska, to nie mamy zielonego pojęcia i nie mamy tego jak zweryfikować. Ale nie ma wątpliwości do tego, że tego typu operacje ukraińskie służby specjalne w Polsce są w stanie zrobić. Co więcej, to oczywiście jest może przypadek, ale od momentu, w którym zaczął się konflikt słowny z Ukrainą, no to w Polsce co chwila pali się jakiś zakład od kilku dni. To oczywiście może być powód prozaiczny, temperatury nagle w Polsce wzrosły i jest upał, ale może być to również jakieś działania o charakterze sabotażowym. Póki co nic nam na ten temat nie wiadomo. Co więcej, ja się raczej obawiam, że rząd Donalda Tuska raczej może kryć tego typu wydarzenia, dlatego że rząd Donalda Tuska murem stoi cały czas za Ukrainą i sam Donald Tusk w konflikcie pomiędzy prezydentem Polski i prezydentem Ukrainy stara się zachowywać pozycję na początku był neutralną, a w tej chwili też właściwie zachowuje pozycję proukraińską. Także no, aczkolwiek to moim zdaniem też długo nie potrwa, dlatego że Ukraina dążąc do pogorszenia stosunków z Polską i stworzenia poczucia zagrożenia, będzie raczej dążyła tutaj do kolejnych, bym powiedział, incydentów o charakterze dyplomatycznym. I sam fakt, że Tusk razem z Żeleńskim zorganizowali konferencję na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku, na którą ostentacyjnie mnie zaprosili obydwaj, prezydenta RP. No i potem nagle się okazuje, że Żeleński nie przyjedzie i Tuska również olał, świadczy o tym, że Żeleński po prostu dąży do, bym powiedział, słownego i politycznego zwarcia z państwem polskim jako takim, niezależnie od nurtu w tym państwie rządzącego, ponieważ jest przekonany, i niestety obawiam się, że jest przekonany słusznie, że cokolwiek by nie zrobił, to i tak lotnisko w Jasionce będzie dalej otwarte, przejścia graniczne będą dalej otwarte, Starlinki będą przez Polskę dalej opłacane, dlatego że rząd Donalda Tuska w tej kwestii nie realizuje stanowiska polskiego, tylko realizuje stanowisko Unii Europejskiej, czyli Berlina, Paryża, Londynu, no i oczywiście Brukseli. Także myślę, że Żeleński wie, że może sobie na bardzo wiele pozwolić i tu będzie bardzo duża granica tolerancji, ponieważ z ewentualnych protestów polskich nic nie będzie wynikało w praktyce.
Czy myśli pan, za rok są wybory w Polsce, czy Platforma, też zwróciłem uwagę, Tusk bardziej przyjmuje opcję proukraińską, prożołęcki. Czy to jest kapitał polityczny, który on może stracić w jakiś sposób? Czy my jesteśmy na poziomie w Polsce świadomości tego rodzaju, że zachowanie Tuska może być interpretowane jako antypolskie, przeciwko interesowi narodu polskiego państwa? Czy to w ogóle są jakiekolwiek tematy wyborcze? Czy tu jest kapitał do stracenia? Czy tu trzeba w jakiś sposób zająć stanowisko antyupa, antyukraina? Czy raczej myśli pan, że to będzie temat neutralny, który jak zwykle w każdych wyborach ostatnich 30 latach praktycznie w ogóle nie jest podejmowany podczas kampanii wyborczej?
To w moim przekonaniu zależy od dwóch czynników. Czynnik zagraniczny, jak mocno Żeleński się zdecyduje pójść na kłótnie nie tylko z prezydentem Prawem i Sprawiedliwością, tam już nie wspominam o Konfederacji Grzegorza Brauna, ale też od tego, czy zdecyduje się pójść na udry z rządem Donalda Tuska. To jego zachowanie w sprawie tej gdańskiej konferencji odbudowy wskazywałoby, że jest na to chętny i zainteresowany. To jest z jednej strony. Z drugiej strony oczywiście pojawi się pytanie, jak zacznie w pewnym momencie reagować obóz rządzący, który absolutnie przespał sprawę. To znaczy, odnoszę wrażenie, że obóz rządzący uznał, że to jest konflikt pomiędzy prezydentem i PiS-em a Ukrainą i rządu to nie dotyczy. Utrwaliło jakby to przekonanie Donalda Tuska i jego otoczenia stanowisko prorządowych dziennikarzy, które oczywiście zawsze będzie prorządowe, cokolwiek Donald Tusk by zrobił lub by nie zrobił. I był przekonany, że ponieważ wielkie liberalne media poparły to stanowisko, no to w takiej sytuacji opinia publiczna pójdzie za mediami. No i oczywiście część opinii publicznej, takich bym powiedział fanatyków z Silnych Razem na przykład, tak zwanych silniczków, poszła za Donaldem Tuskiem, ponieważ powtórzy każdą rzecz, którą powie Donald Tusk, ale równocześnie badania opinii publicznej pokazują, że stanowisko Ukrainy jest popierane w Polsce przez jakieś, no tak mniej więcej 25% opinii publicznej, czyli jest to zdecydowanie mniej o jakieś 8-9% niż wyborców Koalicji Obywatelskiej. Nie wspominam oczywiście o przystawkach w postaci Lewicy, PSL-u i tak dalej. Innymi słowy, elektorat partii rządzących w tej chwili, znaczna część tego elektoratu, powiedzmy tak z 1/3 tego elektoratu, jest przeciwko rządowi w tej sprawie. I to oczywiście może spowodować, że kiedy w gabinecie Donalda Tuska będą odczytywane kolejne sondaże, może dojść do takiej refleksji, że w takiej sytuacji musimy się tutaj no, jakby z tej neutralności wycofać i wejść w pewną retorykę antyukraińską. Nie sądzę, żeby w żadne realne działania, ale w retorykę, ponieważ to już tylko, bym powiedział, fundamentaliści prorządowi popierają ten kierunek, podczas kiedy no, znaczna część naszego własnego elektoratu tego nie popiera. Dlatego jeżeli to, a ponieważ tak odnoszę wrażenie w kolejnych sondażach, że ta niechęć do Ukrainy narasta w kolejnych sondażach w miarę jak ten konflikt się rozwija, to osobiście podejrzewam, że Donald Tusk będzie między młotem a kowadłem. Młotem w postaci swojego elektoratu i kowadłem w postaci Berlina, Brukseli, Paryża i Londynu. Zobaczymy, co zrobi. Myślę, że będzie przechodził na pozycję delikatnie, nazwijmy to w ten sposób, ukrainosceptyczne.
Jak pan myśli, jak to teraz się rozegra następne kilka miesięcy? Trump próbuje zostawić, można powiedzieć, Bliski Wschód, w jaki sposób zakończyć ten konflikt z Iranem i będzie się bardziej koncentrował w tej chwili na Ukrainie, moim zdaniem. Sam pan wspomniał wcześniej, że ta wojna prawdopodobnie jest bliżej końca jak dalej. Jak pan myśli, jak to się w tej chwili rozegra, bo pod kątem militarnym na froncie wygląda to bardzo słabo dla Ukrainy, jednak mimo wszystko potrafią zaatakować Moskwę, systemy dronów potrafią być skuteczne, paraliżują Krym, dostawy ropy, gazu, także można powiedzieć na odległość potrafią ukąsić, jednak na froncie wyraźnie padają. Jak pan myśli, jak długo to potrwa i na jakich warunkach to się skończy, jeżeli się skończy?
To powiem tak, ta wojna, podobnie zresztą jak wojna ostatnia w Zatoce Perskiej, pokazała jedną prostą rzecz. To znaczy, że wszystkie systemy antyrakietowe są w stanie sobie poradzić z jednym, dwoma rakietą czy dronami, ale nie z chmarą i zawsze jakiś procent przez systemy wszystkie rakietowe, przeciwlotnicze, antydronowe, antybalistyczne się przebije. Jeżeli się zaatakuje kogoś 200 obiektami tego typu, no to jest powiedzmy szansa, że 20 się przebije i tyle. I prawdopodobnie w tej chwili nie ma na świecie systemu, który byłby w stanie to powstrzymać. Zresztą te systemy dronowe ukraińskie i balistyczne ukraińskie, one i tak mają zdecydowanie mniejszą przebijalność niż systemy rosyjskie z tego, co się orientuje, a to dlatego, że ponieważ Zachód produkuje za mało tych rakiet typu Patriot, prawda, dla systemów ukraińskich. Rosji również zresztą tutaj nie sprzyja, co tu dużo mówić, jej wielkość. Łatwiej jest bronić antydronowo czy antybalistycznie państwa mniejszego niż niezwykle rozległego, no bo się nie da postawić przy każdym ważnym obiekcie obrony przeciwlotniczej, a jak się postawi, no to wtedy ona się robi coraz rzadsza, więc ten procent obiektów, które przez nią przelatują, jest po prostu większy. Ale ja osobiście nie wierzę w to, żeby ataki dronowe, rakietowe, czy nawet lotnicze z obydwu stron mogły rozstrzygnąć ten konflikt. Jak sobie spojrzymy na konflikty militarne pomiędzy poważnymi państwami, takimi no, mocarstwami, to trudno nawet w II wojnie światowej znaleźć taki konflikt, w którym ataki z powietrza spowodowałyby załamanie się którejś ze stron. Raczej twierdzą historycy, tego typu ataki nie powodują załamania się którejś ze stron, tylko powodują zwiększenie wściekłości i chęci heroicznej obrony. Takie ataki są bardzo, bym powiedział, przykre, bolesne, ukąszające, ale nie są w moim przekonaniu atakami, które decydują o zakończeniu wojny. Alianci nie byli w stanie zmusić w 1945 roku atakami lotniczymi od 1944 roku hitlerowskich Niemiec do kapitulacji, prawda? I ja to również nie sądzę, żeby atakami dronowymi i rakietowymi, czy to Rosjanie zmusili Ukraińców, czy Ukraińcy zmusili Rosjan. To po prostu tak nie jest. To jest, bym powiedział, te rakiety, te ataki są bardzo chętnie przedstawiane przez media, no bo media lubią duży boom i żeby było jeszcze, prawda, chmura cała, którą można pokazać na filmiku czy na zdjęciach, ale one nie zdecydują o przebiegu wojny. O przebiegu wojny oczywiście decyduje linia frontu. No i tutaj, jeśli chodzi o linię frontu, no powoli Rosjanie sobie prą do przodu. Powoli dlatego, że jest to wojna przypominająca nie drugą wojnę światową, tylko pierwszą. Dlatego, że pojawienie się dronów spowodowało unieruchomienie sił pancernych. Gdyby nie było dronów, to powiedzmy sobie szczerze, wojska rosyjskie już by do Kijowa przejechały w tą i z powrotem 5 razy w tym czasie. Dlatego, że po prostu rosyjskie dywizje pancerne przebiłyby front w iluś tam miejscach. Ponieważ są drony, nie mogą tego zrobić. W tej chwili czołgów nie ma właściwie na polu bitwy. Transporterów opancerzonych nie ma na polu bitwy. W tej chwili z tego, co widzę i słyszę, podstawowy sprzęt mechaniczny używany na polu bitwy to są samochody osobowe z opiłowanymi dachami, po to, że jak leci dron, żeby można było szybko uciec, wyskakując z tego samochodu, prawda? I tak naprawdę wojna toczy się całkowicie na piechotę, mniej więcej podobnie jak pierwsza wojna światowa na tej zasadzie. Dlatego tempo jest oczywiście niewielkie, ale wydaje się, że spór w tej chwili, który się toczy, wojna, jeśli chodzi, bym powiedział, o zasady pokoju, jest bardzo prosty. Jest jakby już z góry przyjęte, że Ukraina do NATO nie wejdzie. Zełenski co prawda co chwilę opowiada, że zaraz będziemy w NATO, ale nie wejdzie, dlatego że Amerykanie stawiają weto wejściu Ukrainy do NATO i to kończy sprawę w ogóle, jakiekolwiek rozmowa w tej kwestii. Zresztą Putin też nie zgodzi się na jakikolwiek traktat pokojowy, w którym Ukraina nie będzie miała statusu neutralnego z zakazem przebywania na niej jednostek wojskowych państw natowskich. Nie łudźmy się. I Trump uznał to jako. Rosja zgadza się na, i Stany Zjednoczone zresztą, na przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej, ale nie do NATO. No i kwestią, która w tej chwili prawdopodobnie budzi największe kontrowersje, to jest oczywiście Kramatorsk i Sławiańsk, czyli dwa ostatnie duże miasta obwodu, to jest Doniecki, o które w tej chwili tak naprawdę toczy się wojna, bo na ile ja się orientuję z tych różnych przecieków, to właściwie poza tymi dwoma miastami to obydwie strony są już gotowe zawrzeć pokój, przy czym Ukraina nie chce tych dwóch miast oddać, no bo nie chcą oddać tego, czego nie utracili zbrojnie, a Rosja uważa, że te miasta w ciągu kilku miesięcy, powiedzmy do końca roku, zdobędzie. No więc jak Ukraina nie odda ich po dobroci, to i tak będą nasze. I to jest oczywiście pytanie, no, czy w tym momencie po 4,5 roku wojny Władimir Putin powie, że to jest koniec, prawda, i więcej nie chcemy. I na przykład, że tak powiem, godzimy się ze stratą Charkowa i Odessy. Ale póki co jakby ze strony rosyjskiej słowo Charków i słowo Odessa, ja nie przypominam sobie, żeby od oficjalnych czynników się kiedykolwiek pojawiły. Gdzieś tam od dziennikarzy, politologów, tak. I myślę, że jakby no, ten konflikt toczy się w tej chwili o Kramatorsk i Słowiańsk, czyli o jakieś, tego co pamiętam, 15% obwodu donieckiego. ponieważ obwód doniecki, ten konflikt poszedł od początku, więc Putin tu nie może odpuścić, a Ukraina nie chce tego odpuścić, bo militarnie tego nie utraciła. Poza tym, powiedzmy sobie brutalnie i szczerze, to będzie oznaczało zawarcie pokoju na Ukrainie, wybory prezydenckie i parlamentarne. No i wtedy postawione zostanie pytanie, kto nas w tą wojnę wciągnął, kto nie umiał zawrzeć pokoju, choćby tego pokoju w Stambule, i kto ostatecznie doprowadził do utraty ponad 20% terytorium Ukrainy, no i doliczając straty wojenne, których wielkości nie czuje się na siłach oszacować, bo oczywiście jak patrzymy na statystyki rosyjskie, to tam się już mówi o 2 400 000 zabitych, rannych i wziętych do niewoli żołnierzach ukraińskich, a jak się patrzy na statystyki ukraińskie, to tam bodajże 300 ileś tysięcy. Gdzie jest prawda? Pewnie gdzieś po środku, ale gdzie, nie mam absolutnie zielonego pojęcia i nie czuję się na siłach tego powiedzieć. Także myślę, że tutaj jest ten Kramatorsk i Słowiański jako ten element, który jest w tej chwili decydujący. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, Putin w moim przekonaniu ma argumenty, żeby ten Kramatorsk i Słowiańsk wymienić. Dlaczego? Dlatego, że na północnej Ukrainie różne fragmenty obwodów tam charkowskiego, sumskiego i tak dalej są w rękach rosyjskich, więc można by te ziemię po prostu wymienić, ale Ukraina tego pokoju i ten rząd, który w tej chwili jest, absolutnie nie chce zawrzeć na takich warunkach.
A przejdziemy, znaczy zanim przejdziemy na Bliski Wschód i politykę amerykańską, jeśli chodzi o Izrael i Iran, zapytam wprost, bo mówimy tutaj o przynależności Ukrainy do NATO. Ja się zapytam, do jakiego NATO? A wyraźnie Amerykanie idą w kierunku końca NATO, nie są zainteresowani to rozwijać i jak patrzymy z perspektywy następnych 5-10 lat, ja osobiście jestem zdania, że NATO nie przetrwa, szczególnie jak J.D. Vance przejmie władzę, a NATO się zapowiada za 2,5 roku. I teraz pytanie, zadałem panu już raz to pytanie, jeszcze raz panu tutaj zadam. Czy pan uważa, że rozpad NATO spowoduje rozpad Unii Europejskiej i czy to będzie miało, jakie to by miało konsekwencje dla całej Europy, jeśli chodzi o rozpad NATO?
Szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy NATO rozpadnie się formalnie. To znaczy w tym sensie, że Stany Zjednoczone na przykład z NATO wyjdą, dojdzie do jakiegoś samorozwiązania NATO. Ja się raczej spodziewam, że NATO, oczywiście zakładając, że Republikanie będą dalej rządzić, myślę, że NATO formalnie będzie dalej sobie trwało i istniało, tylko po prostu przestanie być traktowane jako autentycznie, można powiedzieć, pełnoprawny, działający sojusz wojskowy. I w moim przekonaniu elity europejskie raczej przygotowują się na to bardzo intensywnie poprzez stworzenie europejskiego własnego systemu obronnego. Mówi się o europejskiej wspólnocie obronnej, prawda, jakieś tam NATO europejskie.
No i tu panu przerwę, panie Adamie. No właśnie sam pan teraz wspomniał pan wcześniej, że Rosja by zaakceptowała wejście Ukrainy do tych struktur. Ja osobiście tego nie widzę. I tu jest ten konflikt teraz. Jak to
ale wytłumaczy? Ja mówiłem o strukturach Unii Europejskiej, a nie do NATO.
No tak, ale struktury Unii Europejskiej militarne, o tym bo jest mowa 10 lat ostatnie. Czy myśli pan, że Putin na takie coś pójdzie, że Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej, gdzie będzie jakiś pakt militarny z Wielką Brytanią, Francją i Niemcami i tak dalej? Ja osobiście tego nie widzę, że Putin na to pójdzie, Rosjanie.
Szczerze, też nie. W momencie, w którym Rosjanie mówili o tym, że Ukraina może sobie wchodzić do Unii Europejskiej, no jakby ta mowa o powstaniu oddzielnego, nazwijmy NATO europejskiego, to dopiero gdzieś to w salonach brukselskich gdzieś tam się o tym mówiło. Pamiętam taką wypowiedź Siergieja Ławrowa na ten temat, który powiedział na samym początku działań wojennych, w 2022 roku jeszcze, nie wiem, to może był luty, marzec, gdzieś tam prawdopodobnie z tego, co kojarzę, na etapie gdzieś tam, jak były te rozmowy w Stambule, on powiedział takie coś, że Ukraina nie może wejść do NATO i musi być państwem neutralnym i Rosja się nie zgodzi na wejście do NATO, ale nie ma nic przeciwko temu, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, ponieważ nie jest to pakt militarny. I teraz pojawia się problem, czy jeżeli doszłoby do federalizacji tak zwanej Unii Europejskiej, razem ze wspólną polityką zagraniczną i obronną, a docelowo, powiedzmy sobie szczerze, razem z Armią Europejską, to oczywiście to zmienia radykalnie postać rzeczy. Zresztą Ukraina, gdyby do tej Unii Europejskiej weszła, to by była najbardziej radykalnym wrogiem tutaj polskich interesów, ponieważ byłaby za federalizacją Unii Europejskiej, właśnie po to, żeby ta armia europejska powstała. I do tego typu Unii Europejskiej może się okazać, że Putin już się na to nie zgodzi. Chyba że, uwaga, istnieje taka możliwość, że uzna, władze rosyjskie uznają, że szansa na federalizację Unii Europejskiej jest zerowa, czy też bardzo niewielka. Dlatego, że pamiętajmy, że te zmiany traktatowe wymagają jednogłośnej zgody wszystkich członków. No i ja tej zgody nie widzę. Czechy, Słowacja, Węgry, Włochy. W tej chwili to są cztery państwa, które się nie zgadzają na tego typu zmiany. Bułgaria pewnie teraz nowym prezydentem też, nie? Więc przynajmniej pięć państw się nie zgadza na zmianę traktatów unijnych. Ja o tym często mówię. Ursula von der Leyen próbuje zastosować jakąś rozszerzającą interpretację artykułu 48 TUE, że po przyjęciu Ukrainy do Unii Europejskiej znosimy zasadę jednogłośności, chociaż w artykule 408 nie ma nic w ogóle o zniesieniu zasady jednogłośności. Jest to, bym powiedział, wyinterpretowane, bo tam jest powiedziane o tym, że w razie gdyby jeden z członków Unii Europejskiej prowadził wojnę, to się przedsięwzie odpowiednie kroki. A tam nie ma nic o zmianach głosowań i wspólnych politykach unijnych, prawda? No to oczywiście wtedy to zmieniłoby radykalnie postać rzeczy. Ja odnoszę wrażenie, że póki co w Rosji nie uważa się tej federalizacji Unii Europejskiej za opcję prawdopodobną. Ja osobiście uważam, że zgodnie z literą traktatów unijnych ona jest również niemożliwa, ale istnieją dwie możliwości dla Komisji Europejskiej, żeby ją przepchnąć, i państw popierających to największe. Po pierwsze, istnieje możliwość, mówiąc brutalnie, zignorowania opozycji, szczególnie gdyby we Włoszech przestała rządzić Meloni i opozycja wyglądałaby z takich państw jak Polska, Węgry, Słowacja, Czechy. No myślę, że Komisja Europejska i mocarstwa unijne po prostu zignorują nasz sprzeciw. No i jest jeszcze możliwość druga, a mianowicie powrót do tak zwanej koncepcji Europy dwóch prędkości, to znaczy do istniejącego traktatu Unii Europejskiej można zawrzeć dodatkowy traktat obronny, w skład którego po prostu nie weszłyby wszystkie państwa, czyli te, które by nie chciałyby, nie weszły. Weszłyby tam Francja, Niemcy i Ukraina, i wtedy by powstało, że tak powiem, no takie nazwijmy to NATO, które nie pokrywało, NATO BIS, które by się nie pokrywało z członkami Unii Europejskiej w pełni. Ja odnoszę cały czas wrażenie, że w Federacji Rosyjskiej jej władze jakby nie uważają tego projektu za wykonalny i realny, i bym powiedział tak, i mogą się zdziwić, gdyby się okazało, że tak się stanie, dlatego że w moim przekonaniu to może być tak, że tutaj nikt traktatów unijnych, ich litery nie będzie przestrzegał, bo będzie wola polityczna i tak dalej. Zresztą czytałem, pisząc moją ostatnią książkę, Kres hegemonii Zachodu, Narodziny świata wielobiegunowego 2022-2026, wydaną przez fundację mojej żony Provita Bona, polecam Państwu. Pisząc tą książkę, natknąłem się na taką, bo tam była ta kwestia wejścia Ukrainy właśnie do Unii Europejskiej, i tam się natknąłem na taką napisaną przez kilku prawników niemieckich ekspertyzę prawną, czy da się pod pretekstem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, tak jak mówi Ursula von der Leyen, ominąć zasadę jednomyślności. I oni napisali, ekspertyza jest taka, bym powiedział, czysto prawnicza, mało ciekawe, jak to teksty prawnicze, więc w pewnym momencie, że tak powiem, nie przeczytałem całej, powiem szczerze, ale przeczytałem wniosek końcowy. Wniosek końcowy jest bardzo prosty, a mianowicie nie ma możliwości na podstawie traktatów unijnych bez zgody wszystkich państw członkowskich, zlikwidować zasady jednomyślności i dokonać federalizacji Unii Europejskiej, ale jeśli, ale Ukraina tego wymaga i dla Ukrainy trzeba połamać traktaty Unii. I to piszą prawnicy niemieccy. Tak, że trzeba połamać traktat unijny, ponieważ jego litera jest mniej istotna niż racja stanu Europy, jakim jest wprowadzenie Ukrainy do Unii Europejskiej. Tak wprost jest napisany wniosek.
No, ja po prostu mnie zatyka, jak ja słyszę takie rzeczy, bo dokładnie to jest to polityka rzeczy dokonanych, tak? Czyli nie ma znaczenia, jaka jest prawo międzynarodowe, co się dzieje, a my musimy to zrobić, bo to wymaga wyższy interes nasz, bezpieczeństwa czegoś tam narodowego, czy nie wiadomo jakiego innego. No
właśnie, tu jest ten problem, że nie wiadomo czyj, prawda? Bo to trudno mówić o interesie narodowym Unii Europejskiej.
A, no dokładnie, bo to oni jako tak nie ma znaczenia, jakiego bezpieczeństwa te słowa są używane na wyrost i często to one przestają mieć znaczenie, tak? Bo jeżeli łamie się prawo międzynarodowe i jest cała grupa polityków i adwokatów, która próbuje usprawiedliwić to łamanie prawa międzynarodowego, no to jest pytanie pozostaje, to po co w ogóle są te prawa, po co w ogóle są te wszystkie konwencje, skoro i tak ich nikt nie przestrzega, tak? Ale przejdźmy do tej, użyję słowa, rozgrywki na Bliskim Wschodzie troszeczkę, bo chciałbym poznać pana opinię. Jak pan to ocenia, tą całą wojnę z Iranem, Stany Zjednoczone, tak naprawdę Izrael zaczął, udało im się zabić Ajatollaha Al-Khomeiniego. Mieliśmy 6 tygodni dość mocnych bombardowań, dużo zniszczeń, ponad 3000 ofiar śmiertelnych po stronie Iranu. Izrael, nie znamy liczby ofiar, spodziewamy się, są duże straty. Jak pan ocenia, co to była za rozgrywka? Czy uważa pan, że Trump faktycznie to rozgrywa, tak jak ja uważam? Czy może nie? Czy może Trump po prostu się zapędził, myślał, że to wygra, okazało się, że nie wygra i uderzył w ścianę i teraz próbuje się wycofać i źle mu to wychodzi? I jak pan to ocenia?
Paradoksalnie. Myślę, że Donald Trump zgodził się wejść w tą wojnę, podpuszczony przez państwo na literę I, jak sam to kiedyś powiedział w chwili gniewu, przez swojego zięcia, czyli Jareda Kushnera, bo była taka jego wypowiedź, że to jego wina. Jest to oczywiście komiczne, no bo on nie pełni żadnych funkcji publicznych, więc jak może być to jego wina, prawda? Nie on naciskał guzik. W każdym razie myślę, że tutaj rzeczywiście Donald Trump troszeczkę, jak to się mówi w Polsce, zderzył się z sosną, a myślę, że pomysł Donalda Trumpa na ten konflikt paradoksalnie był, taki bym powiedział, jego celem było wycofanie części potencjału amerykańskiego z Zatoki Perskiej. Dlaczego? Ponieważ założenie było takie, że Iran, no tak jak w Wenezueli, szybko poleci, prawda? Ta Wenezuela prawdopodobnie go zmyliła i zachęciła. I po likwidacji najbardziej nieprzyjaznego państwu Izraela, państwa na Bliskim Wschodzie, bo wszystkie inne zostały już sprowadzone do parteru, tak to nazwijmy, wtedy będzie część oddziałów amerykańskich z tego Bliskiego Wschodu można wycofać, skrócić linię frontu i tak dalej. Myślę, że takie było założenie. No i to założenie oczywiście się nie udało, dlatego że się okazało, że no, nie da się wygrać tej wojny bez konfrontacji lądowej. No i Donald Trump i jego generałowie, widząc jak wojna wygląda na Ukrainie, mają świadomość tego, że wojna w Iranie wyglądałaby identycznie. Tam w ogóle ciężko użyć sił pancernych przeważających amerykańskich z powodu ukształtowania terenu bardzo górzystego. No a jeszcze w warunkach tak zwanej dronozy, czyli panowania dronów w powietrzu, byłaby to prawdopodobnie bardzo kosztowna operacja, setki tysięcy zabitych i na parę lat. Dlatego też Donald Trump się na tą konfrontację nie zdecydował. No i w tej chwili wygląda to, że no, wydał kilkadziesiąt miliardów dolarów na wojnę. W jaki sposób musi teraz znaleźć 300 miliardów dolarów tak naprawdę na reparacje wojenne, które się ładnie nazywają funduszem odbudowy. On tutaj oczywiście opowiada, że wszyscy będą w to inwestować. Ja być może zakładam, że rzeczywiście będą chętni do inwestycji, ale w państwie, które w każdej chwili może zostać na przykład zaatakowane przez lotnictwo izraelskie, nikt normalny nie zainwestuje. Dlatego wszyscy inwestorzy będą musieli uzyskać na przykład amerykańskie gwarancje rządowe. Więc de facto należy się przygotować, że amerykański podatnik może na to wyłożyć do 300 miliardów dolarów. I myślę, że taki był cel tej operacji. Ja osobiście uważam ten konflikt militarny za poważną porażkę Donalda Trumpa, no bo mówiąc, jak patrzę na te negocjacje pokojowe, w których Donald Trump prowadzi, bym powiedział, mocno makiawelicznie i tak mało zgodnie z zasadami dyplomacji, to tak naprawdę ci Irańczycy siedzą i powtarzają to samo, co Trump kiedyś powiedział Żeleńskiemu: nie masz żadnych kart. No bo oczywiście Trump może dalej bombardować Iran, ale to nie spowoduje otwarcia cieśniny Ormus. A więc to oznacza, że wszyscy amerykańscy sojusznicy w Azji w pewnym momencie skończy im się ropa naftowa. Oczywiście mówi się, amerykańskie firmy naftowe mogłyby zwiększyć wydobycie i zapełnić tą lukę, ale amerykańskie firmy naftowe nie chcą zwiększyć wydobycia i zapełnić tej luki, ponieważ wolą sprzedawać swoją ropę po droższych cenach, wydobywać jej tyle, co wydobywają i dostawać za nią dwa razy tyle, niż wydobywać jej, nie wiem, dwa razy tyle i zarobić, ceny by spadły, by zarobiły ostatecznie tyle samo. Także Donald Trump, moim zdaniem, ten konflikt po prostu przegra i nie umie z niego, chce z niego w tej chwili wyjść, ale chce wyjść tak, żeby świat nie zobaczył, że ten konflikt przegrał. No bo to jest na zasadzie, że imperium przegrało. I to jest jego największy problem. No i oczywiście, nawet jeżeli się uda podpisać traktat pokojowy, to ja bym, powiem szczerze, nie postawiłbym 10 zł za to, że kolega Bibi, Netanyahu, w ciągu 2 miesięcy tego traktatu pokojowego po prostu nie złamie. Dlatego, że Donald Trump potrzebuje tego pokoju, dlatego, że zbliżają się wybory w Stanach Zjednoczonych do kongresu, no i grozi mu, że te przegra po prostu te wybory, a z kolei Bibi nie może dostać pokoju i mieć pokoju, ponieważ tam są ileś postępowań prokuratorskich i spraw sądowych o korupcję, i zgodnie z prawem państwa Izraela wszystkie postępowania sądowe, z tego co się orientuje, wszystkich członków rządu są automatycznie zawieszane na czas konfliktu zbrojnego. Innymi słowy, pokój oznacza, że Bibi pójdzie siedzieć, no bo ja tak czytałem trochę o tych jego sprawach sądowych, no on tam po prostu brał już łapówki, bym powiedział, w stylu orientalnym, w szampanach, perfumach dla żony, i to nie na zasadzie, że wziął jedną tam skrzynkę szampana, tylko regularnie, tam bodajże co miesiąc dostawał skrzynki najdroższego szampana, prawda, przez ileś lat. Także to są, bym powiedział tak, materiał dowodowy, z tego co widzę, jest bardzo mocny, no i on, że tak powiem, trochę nie ma innego wyjścia niż kontynuować tą wojnę, pomijając wszystkie czynniki polityczno-ideologiczne, geopolityczne, tam stworzenie Wielkiego Izraela, Trzecia Świątynia, prawda, i tak dalej. Ja osobiście sądzę, że Bibi w to nie wierzy, aczkolwiek znaczna część społeczeństwa izraelskiego myślę, że w te mesjanistyczne teorie wierzy i traktuje je bardzo poważnie.
Czy uważa pan, że Bibi Netanyahu jest w stanie sam prowadzić wojnę, nie taka jak Bibi, ale Izrael jest w stanie sam prowadzić wojnę na własną rękę z Iranem?
Jest w stanie, o ile Amerykanie będą dostarczali zaopatrzenie, czyli przede wszystkim amunicję, rakiety i tak dalej.
Czyli nie jest w stanie.
Nie, bo tego nie produkuje w większości. Dlatego nie jest w stanie w momencie, kiedy to się skończy. I teraz tak, Donald Trump oczywiście posiada narzędzie, żeby zmusić Bibiego do respektowania traktatu pokojowego. Jest tylko pytanie, czy otoczenie, różne grupy lobbystyczne są w stanie zapobiec temu, żeby Trump tego ostatecznego, bym powiedział, opcji atomowej wobec Tel Awiwu użył, czy nie. Moim zdaniem może być różnie.
Może być różnie, czyli dopuszcza pan scenariusz, że Trump jednak, użyję słowa, zaszachuje Bibi Netanyahu i utnie go, jeśli go nie będzie słuchał.
No, wystarczy, że przestanie mu dostarczać rakiety Arrow i Patriots do systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych, i w tym momencie po pierwszych 2-3 falach pocisków balistycznych i dronów irańskich, wszystkie te żelazne kopuły, zwane złośliwie w Polsce, nie wiem czy w Stanach Zjednoczonych, też żelazną mycką. Tak się w Polsce spotyka taką nazwę.
Żelazna mycka.
Tak, żelazna bycka, czyli to jest made in Poland pojęcie. W każdym razie, jak żelazna bycka przestanie strzelać rakietami przeciwlotniczymi, antybalistycznymi i tak dalej, no to w tym momencie Izrael będzie na kolanach. Tylko jest pytanie, czy Amerykanie zdecydują się na tak radykalny krok, żeby Bibiego odciąć od zaopatrzenia przeciwlotniczego.
No jeśli, no ja, to mój argument jest taki, bo stawka jest przeolbrzymia. Zapewne, nie wiem, czy pan słyszał wypowiedź Trumpa, dlaczego on podpisał te całe memorandum w Paryżu, w Pałacu Elizejskim, ponieważ, jak on to nazwał, zostało mu tylko 4 tygodnie zapasów rezerw ropy naftowej i te zapasy nie są uzupełniane, czyli moje pytanie, jaki on ma scenariusz innego typu, innego rodzaju? On po prostu nie ma innego scenariusza. Jeżeli Bibi nie będzie go się słuchał, no to do wyboru jest, wchodzimy w światową depresję, albo faktycznie zapanuje pokój z Iranem. To jest tylko dwie rzeczy do wyboru. Ja uważam, że Trump zrobi wszystko, żeby do tego pokoju doszło i bardziej tutaj patrzę na to sytuację, czy Bibi Netanyahu jest w stanie spalić mosty, bo to by było spalenie mostu, jeżeli Bibi Netanyahu zrobiłby coś przeciwko Trumpowi, doprowadziłby do kryzysu z Iranem, to w tym momencie to jest spalenie mostów. Świat wchodzi w depresję, cały świat, szczególnie zachodni, wchodzi w depresję i jest nowa rzeczywistość i Trump w tym momencie na 100% utnie Izrael, no bo Ameryka też wchodzi w depresję, też ma problemy produkować, tu są metale rzadkie, wchodzą w rachubę, eksport z Chin i tak dalej, to wszystko zostanie ucięte. Także ten scenariusz, uważam, że tu jednak jest scenariusz taki, że to jednak pies macha ogonem, a nie ogon psem, czytaj Bibi jest ogonem tak naprawdę i nie będzie tym psem machał, nie wiem, czy się pan z tym zgodzi.
Tak, oczywiście, że Bibi jest ogonem w tym, że tak powiem, patrząc na możliwości obydwu stron. Bibi, jedyne jego, że tak powiem, możliwości to są działania zakulisowego za pomocą różnego rodzaju lobby. Ale jeżeli Donald Trump będzie miał do wyboru wejść w recesję światową, co będzie oznaczało katastrofę dla republikanów, utratę władzy przez republikanów, no to ja powiem tak, nawet miłość do Bibiego ma swoje granice, ponieważ każdy polityk najpierw dba o siebie, a potem dopiero o innego polityka. No chyba, że rację mają, nazwijmy, ci, którzy twierdzą, że tam Bibi ma całe, że tak powiem, aktę Epsteina w pełnej formie, prawda, ze zdjęciami Donalda Trumpa i filmikami nagranymi. Ale no to jest, powiedzmy, no nazwijmy to co najwyżej domniemanie i hipoteza, na którą nie ma żadnego dowodu. Ja osobiście uważam, że Donald Trump po prostu nie ma innego wyjścia niż Bibiego zgasić.
I czy Bibi przyjmie to na klatkę, bo to oznacza tak naprawdę, jak pan wcześniej wspomniał, że on pójdzie do tego więzienia, bo wie pan, on ma wybory w październiku, ja nie widzę, żeby on wygrał te wybory, konkurencję ma dość dużą i jego sondaże nie są zbyt pozytywne, no, czyli oglądamy koniec Bibi Netanyahu?
No być może, że jedynym dla niego rozwiązaniem na przykład będzie azyl w Stanach Zjednoczonych polityczny.
No, ciekawe.
Ja powiem tak, Trump mu powie, zadzwoni do niego i mu powie, słuchaj Bibi, nie jestem w stanie ci pomóc, bo przegram wybory i będzie katastrofa światowa dla Stanów Zjednoczonych i ich pozycji światowej. Jedyne, co ci mogę dać, azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych, żebyś ten nowotwór prostaty sobie spokojnie umarł, prawda, w Waszyngtonie, w luksusowej willi niż w celi więziennej w Tel Awiwie, no. Ja powiem tak, i prawdopodobnie w takiej sytuacji może się okazać, że Bibi nie będzie miał innego ruchu, niż skorzystać z tej naprawdę w tym przypadku hojnej oferty.
No well, i chyba...
To oczywiście nie tylko dla niego, ale i dla jego żony, tak. Bo ona też ma kilka spraw korupcyjnych.
No to oczywiście. I tym optymistycznym akcentem może zakończymy naszą rozmowę. Może się jeszcze umówimy w przyszłości, może po okresie wakacyjnym zobaczymy, jak będą wybory w Izraelu, porozmawiamy jeszcze raz na te tematy, bo wtedy będzie już bardziej jasne, czy Bibi faktycznie skończy w willi gdzieś tam w Waszyngtonie, czy może w więzieniu w Tel Awiwie, bo to jest niesamowity temat. Bibi jest 30 lat na rynku, politycznym, można powiedzieć, zdominował całą politykę nie tylko Izraela, Bliskiego Wschodniego, ale także zachodnią politykę. Wszystkie kraje europejskie można wręcz na kolanach chodzą przed lobby proizraelskim w Stanach. Każdy polityk bez lobby proizraelskiego, szanse jego wygrania czegokolwiek są znikome. Także i za to wszystko jest odpowiedzialny właśnie Bibi Netanyahu. Odejście Bibi Netanyahu ze sceny będzie olbrzymią zmianą w zachodnim systemie politycznym, tak przynajmniej ja to oceniam. Ale dziękuję panie Adamie za rozmowę, dziękuję bardzo i zapewne powtórzymy to jeszcze, jak będą już wybory w Izraelu w październiku.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. No i jeszcze wszystkim przypominam, zachęcam do zakupu i lektury mojej książki. Panie Arturze, czytał?
Tak, przeczytałem i pochwaliłem się znajomej, która mi zabrała tą książkę i niestety nie mam jej z sobą. Przeczytałem. Mogę tylko i wyłącznie polecić. Na początek jest trochę, użyjmy słowa, nudny, ale im dłużej ta książka się czyta, tym się bardziej rozkręca, także bardzo polecam.
Tak, tak, bo początek jest taki metodologiczny o mojej metodzie, a potem jak tak. To kogoś metoda nie interesuje, teoretycznie może przejść od razu do opisywania pod wszystkich tych potęg światowych i ich konfliktu, tak. Dobrze, ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.
Ja dziękuję za rozmowę, dziękuję wszystkim widzom i ja będę jutro na programie na swoim kanale. Dziękuję wszystkim, do widzenia.